Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe. I tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata włożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, kiedy nieraz umrze jakiś człowiek, mówimy wtedy, że on zasnął. Nawet to jest tak bardzo po chrześcijańsku. Jezus mówił: Dziewczynka nie umarła, tylko zasnęła. I no i to jest prawda, ktoś zamyka oczy, przestaje oddychać, tak jakby spał. Mówimy nieraz: ten zmarły jakby spał, tak ładnie wyglądał po śmierci. I Jezus rzeczywiście wszystkich w dniu ostatecznym obudzi, ale w sensie duchowym to jak człowiek umiera, to on nie zasypia, on się budzi wtedy. Kochani, zaśnięcie, ja terminem zaśnięcie określam w tych naszych tutaj spotkaniach, kazaniach, homiliach, takie otumanienie grzechem. Można być nieprawdopodobnie aktywnym, wstawać o 5 rano, jeździć, studiować, prowadzić firmę, komputer, laptop, komórka, no wszystko i śpisz. I nagle przychodzi śmierć i otwierasz oczy. Co ty robiłeś? Na sądzie ostatecznym wejdziemy w światło, światło nie z tego świata, i zobaczymy całe swoje życie. I co robi Pan Jezus? Pan Jezus przez cały czas stara się nas budzić, bo każdego dnia przychodzi szatan, który jest ojcem kłamstwa, ojcem iluzji, ojcem krzywych luster w naszym życiu i chce nas uśpić. Na różne sposoby do tego dojdziemy. I dlatego Pan Jezus tak często szokował ludzi. On bardzo ryzykował. Pamiętacie, jak powiedział o tym, że będziecie jedli moje ciało, to wielu od niego odeszło, no zwariował, no jakiś kanibalizm proponuje. Jezus bardzo szokował swoimi wystąpieniami, wielu się gorszyło, jego krewni mówili: zwariował, no ten Jezus Nazaretu zwariował, to co on opowiada, a on ryzykował, proszę Państwa. I ja też jestem w tej trudnej sytuacji, że ja muszę, jak Pan Jezus mówi Słowo Boże. Nieraz zaryzykuję. Być może ktoś z Państwa, znaczy jeśli się odszedł, to już go nie ma. Ktoś obraził się. Co ten ksiądz opowiada? Wielu ludzi przychodzi do kościoła, żeby było miło, cicho i spokojnie. No, i dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj Jezus szokuje w Ewangelii. No proszę Państwa, przychodzi człowiek do Jezusa i mówi: mój brat zagarnął cały majątek tam po ojcu czy po matce. Po ojcu wtedy to wszystko dzieliczyli panowie. I nie chce się ze mną podzielić, Panie Jezu. No pomóż mi. No, sytuacja koncertowa dla Pana Jezusa. Dzieje się zło, dzieje się grzech, dzieje się niesprawiedliwość i Panie Jezu, teraz to zrób. A Pan Jezus mówi: ja nie widzę w głowie, w ogóle Ci nie pomówię. A kto mnie zrobił rozjemcą między Wami, a kto mnie zrobił sędzią między Wami? Nieprawdopodobna historia. Jezus mówi: ja się nie zajmuję porządkowaniem świata. Trzeba być ładnie, sprawiedliwie, dobrze, bez grzechu, bez cierpienia. Pan Jezus taki dozorca, wychodzi rano na świat i sprząta marszałkowską po domach, ludziom po oknach, żeby było sprawiedliwie. Panie Jezu, no jesteś tu od porządku, jesteś taka straż miejska, ogólnoświatowa, to przyjeżdżaj na sygnale i tutaj reguluj. Przychodzimy do kościoła, żeby mi żona wróciła, syn, żeby wyszedł z narkotyków, politycy, żeby nie kradli. Proszę Państwa, słuchałem niedawno różańca w jednej rozgłośni katolickiej i te intencje były przy tym różańcu. No to jedno wielkie porządkowanie świata. Mąż, żeby nie pił, córka, żeby przestała żyć bez ślubu, żeby szczęśliwie wrócili z Anglii dzieci, żebym pracę znalazł. No Panie Jezu, no od tego jesteś, to rób. A Pan Jezus mówi, a co ja jestem, urząd dla bezrobotnych? A kto mnie uczynił tutaj urzędem pracy? Często to jest nieprawdopodobne. Ja sobie pomyślałem w tym tygodniu, żebym ja był księdzem takim mocnym, wierzącym jak Pan Jezus, ale nie jestem. Ja bym się bał tak powiedzieć. Jakby przyszedł mąż do mnie, ja przychodzę, proszę księdza, moja żona mnie zdradza, niech ksiądz pomoże. To ja to powinienem podpowiedzieć Panie. No i chce Pan detektywa, niech ją wyśledzi, gdzie ona jest. Potem idź Pan do poradni rodziny, co to jest? Poradnia rodzinna? Księdza, syn mój się zadaje z hołotą na podwórku, niech ksiądz mi coś pomoże. A co to jest? Pedagog rodzinny? Przepraszam, Pan Jezus tak odpowiedział. Mój mąż pije. A to jest ten poradnia antyalkoholowa, czy co? Idź do poradni antyalkoholowej. To po co ksiądz jest? O, właśnie to jest to pytanie. Panie Jezu, skoro nie chcesz się zajmować sprawiedliwym rozdziałem majątku, to od czego Ty jesteś? Od budzenia Was i od wprowadzenia w nowy świat. I te rzeczy, o których mówicie, alkohol, seks, Kościół się tym zajmuje, regulowaniem tych spraw, o ile one usypiają człowieka. A nie budzą. Proszę Państwa, nie jeden kryzys w małżeństwie, który powstał, jest szansą dla małżonków, żeby ich obudzić ze snu. Ja przyszedłem po to, ja się nie zajmuję porządkowaniem ziemi. To jest ogromne nieporozumienie, jakie jest na świecie, jeśli chodzi o Kościół. Że ludzie właśnie myślą, że Kościół zajmuje się porządkowaniem moralnym świata. Nie. Kościół się zajmuje przeprowadzeniem ludzi w nową rzeczywistość, rzeczywistość Królestwa Niebieskiego, wprowadzeniem w świat wiary i miłości. Kochani, mówię o tym, bo jest to żywy proces. Mnie to bardzo zaskakuje, jak nawet przychodzą ludzie, którzy są w grupach, ruchach, są często w kościele, czytają książki religijne i przychodzą do kościoła w zasadzie właśnie po to, żeby im załatwić jakąś sprawę. Sprawa jest zazwyczaj ważna, to nie chodzi o pomoc w kupieniu butów na miarę. I tam dotyczy sprawa moralności i cierpienia. Niewątpliwie są to sprawy ważne, ale tym ludziom chodzi tylko o to. Proszę Państwa, miałbym mnóstwo przykładów, ja jakoś się nie powiem, ale to mniej więcej wygląda tak, że ktoś przychodzi, proszę księdza, moja żona właśnie mnie zdradza, jest niedobra i ona wyjechała teraz z nim na wakacje, ja znalazłem e-maila w jej skrzynce i to ja wie Panie, a może Pan śpi? Może Pan nie widzi pewnych rzeczy w sobie? Może Pan jest na przykład niedobrym człowiekiem, Pan tego nie widzi? Może Pan w ogóle nie wierzy w Boga? Może Pan z żony zrobił Boga, z seksu małżeńskiego zrobił Pan bóstwo? Może chodzi, żeby Pan się obudził? Może chodzi o przemianę życia? Ja tak mu mówię 15 minut i właśnie ona do mnie zamailowała wczoraj. Ja wiem, kto? No ta żona. Jezus Maria. Jako facetowi mówię, że może śpi, że może usnął. Przestań, można zasnąć po ludzku rzecz patrząc najbardziej szlachetnej sprawy. Jedna kobieta zasnęła duchowo w opiekowaniu się dzieckiem. Załóżmy, że Pan Jezus dopuszcza numer, że to dziecko idzie do sekty, żeby tą kobietę obudzić, a ona chce go odzyskać po to, żeby dalej spać sobie z tym synkiem. Powtarzam, nie jeden ksiądz, ja także, narozrabialiśmy Panu Jezusowi, bo Pan Jezus chciał ludzi czymś obudzić, a myśmy ludziom te proszki zabrali. Tak jakby ktoś przed proszę księdza powiedział, onkolog mi kazał brać takie gorzkie proszki. Jak mi ksiądz woli, żebym ich nie brał? No to nie bierz ich. Przychodzi ktoś, mówi, proszę księdza, spotkało mnie jakieś nieszczęście. Aniołowie w niebie kibicują, żeby to nieszczęście doprowadziło do obudzenia człowieka, bo on śpi. A ksiądz już trach, problem rozwiązał. Śpi dalej, śpi. Już szczęśliwi jesteście, szczęśliwi jesteście. Proszę Państwa, ilu ludzi przychodzi na przykład z kłopotami z dziećmi, bo to dziecko ma być następną stroną. Ojciec ma firmę, wymarzył sobie, że syn przejmie firmę, a syn mu został hipisem i poszedł do sekty. I on mi tu dzień tak, niech się tego syna pomoże odzyskać, to ja tu firmę mam na niego przepisać. Nie jedna mamusia wyobraziła sobie, że córka będzie realizowała jej plany, a córka się związała z ateistą. I ona przychodzi do księdza, proszę księdza, niech ksiądz jej wybije z głowy tego ateistę. Po to, żeby mamusia mogła dalej pisać scenariusz córce na życie. Nieprawdopodobne ludzie mają, czy jeśli chodzi, żona zostawiła męża i poszła. On przychodzi do księdza i mówi, niech mi się pomoże odzyskać żonę. Prawda, jakie to szlachetne? Zaczynamy gadać. Otóż jego powodem odzyskania żony, że on mówi mnie, ona konia, tak, z konia, z takim pasanem, ma mi tu wrócić i ja ją pomszczę. Jak ona do mnie wróci, ja jej dopiero dam szkołę. I teraz ja nie wiem, czy ja mam temu panu pomóc odzyskać żonę. On na przykład albo chodzi o seks, albo w ogóle są tacy panowie, że tak, żona powie rano, jaką ma czapkę założyć, jajecznicę usmaży, pocieszy po pracy i nagle ona uleżła i on nie umie żyć. Pan Bóg daje mu szansę. Facet, żona cię zostawiła, teraz masz szansę w ogóle stać się facetem. Ożyć, otworzyć oczy. Niech mi ksiądz pomoże tą żonę odzyskać, jak ksiądz jej powie, żeby ona do mnie wróciła, bo ją kocham. Nie kochasz jej, ty masz po prostu sprzątaczkę, psychologa, mamę, babcię w jednej osobie. Rozumiecie, że pomoc taka, o jaką my często prosimy i chcemy, wcale niekoniecznie musi być dobra. Pan Bóg to może inaczej rozumie. Ona do ciebie wróci za 12 lat. Przed śmiercią wróci, ja znam takie przypadki. A teraz w braku będziesz żył sam, bo przy niej to śpisz koncertowo, aż chrapiesz całymi dniami. Tak cię żona uśpiła. Tak cię twój chłopak uśpił. Przepraszam, różne są motywacje, one są najczęściej splątane. Ja podaję tylko jedną tutaj, żeby pokazać. Dziewczyna, przysięta, tak strasznie jestem powołana do małżeństwa i nie mam tego chłopaka. A w głębi serca, żeby tym moim koleżankom oko zbielało i żeby miał 1,85 m. Ale mi chodzi oczywiście o chrześcijańskie powołanie. Nie, to nie chodzi, żeby był seks bez ślubu, że już taki bezgrzeszny, bo teraz cały czas jest grzeszny. A ty myślisz, czy twoje dzieci by były szczęśliwe z taką matką, jaką ty jesteś? O, pożal się Boże, szkoda tych dzieci. Proszę Państwa, po co? Jezus pyta, po co? Przecież jak On do Niego przyszedł z tym spadkiem, że braciszek cały spadek zagarnął, proszę Państwa, w ilu rodzinach są takie sytuacje? 15 lat temu poszło $500, co to ten wujek z Kanady przysłał i ta ciotka położyła łapę i do dzisiaj się rodzina ze sobą nie odzywa. I Jezus jakby tak przysłał o $500, ludzie, to drobiazg, wy jesteście chorzy na chciwość i ta ciotka, co dostała $500 i ty, co nikt nie dostałeś, wy jesteście chorzy na chciwość. I Jezus mówi, uważajcie. Do jednego braciszka i pewno doszło do drugiego. Strzeżcie się wszelkiej, uwaga słowo, wszelkiej chciwości. Chciwość może być różna. Można właśnie chcieć mieć męża i zrobić z tego Pana Boga. Można chcieć mieć wykształcenie, można chcieć dominować. Ja czegoś chcę, ale jeszcze święty Paweł nam w dzisiejszym liście powie, dlaczego to chciwość jest zła. Zadajcie więc śmierć, rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości. Dlaczego? Bo ona jest bałwochwalstwem. Proszę Państwa, ludzie po prostu z kasy robią pieniądz, niektórzy z seks robią pieniądz. Robią Boga. To jest niebezpieczne, że my robimy Boga z czegokolwiek. Właśnie, że ja się uczepiam, ja chcę to mieć. Prawda? Jakaś dziewczyna sobie wymarzy, ona chce mieć dom. I dopóki z mężem tego domu nie zbuduje, ona jest chora. Po prostu dom jest Bogiem. Dom, bez domu nie jestem szczęśliwa. Jeśli cokolwiek jest w swoim życiu, że mówisz, że bez tego nie jesteś szczęśliwy i nigdy nie będziesz szczęśliwy, to jest twój Bóg. Wiecie, dlaczego grzechem jest chodzenie do bioenergoterapeutów? Nie tylko dlatego, że oni operują różnymi energiami i nie za bardzo wiadomo, co to jest energia, tylko że ludzie mówią tak, moje zdrowie jest tak ważne, że pójdę do samego diabła, żeby mnie tylko uzdrowił. Ze zdrowia można zrobić Boga. I wielu ludzi ze zdrowia zrobiło Boga. I to się Panu Bogu nie podoba, że pójdą i będą czary mary odprawiać. I kogutowi głowę urwą i spluną przez ramię 3 razy za siebie. I pójdą do babki Baby Jagi i ona każe się nacierać jakąś miksturą i będą się nacierać. Żebym tylko był zdrowy i ładnie wyglądał. Ze zdrowia można zrobić bałwochwalstwo. I to jest niebezpieczne. Wszelka chciwość. Jeśli chcesz być zdrowy ponad wszystko, to jest bałwochwalstwo. Dlatego te nasze życzenia, przede wszystkim zdrówka, są bardzo niebezpieczne. Szukajcie tego, co w górze. Szukajcie tego, co w górze. Tym zajmuje się Jezus. Światem Królestwa Bożego. Wzrokiem, wiarą. Obudź się życiem, miłością. Bo jak wrócisz do samego siebie, to zaczniesz żyć. Jak się spotkasz z Panem Bogiem w głębi samego siebie, to dopiero zaczniesz żyć, a nie wegetować. To są ludzie, co wegetują. Giełdy, pieniądze, liczenie, kalkulator w głowie i wegetacja. Zresztą proszę zwrócić uwagę, dlaczego to jest jeszcze niebezpieczne chciwość. Wszelka chciwość. Ten człowiek, o którym Jezus opowiedział dzisiaj przypowieść, powiedział tak: mam dużo zbiorów, zburzę moje spichlerze, pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I teraz słuchajcie. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr. Rozumiecie? On buduje swoją tożsamość. A, tak sam do siebie. Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj sobie, jedz. Sam do siebie mówi. Tak jak dziewczyna mówi, jesteś przystojna, jesteś piękna, śliczna, chłopaki za tobą wracają, tamtemu dać pstryka w nos, tego w konia zrobiłaś, no, prawda? Budowanie swojej własnej tożsamości. Powtarzam wam, ja rozmawiam o tym z ludźmi, są ludzie, którzy jak mają doła, to wyjmują swoje książeczki oszczędnościowe. Tu 20 tysięcy, tu 30, tu 5, Mirek niewinny jest jeszcze 600 zł. O, dół minął, wróciłem do swojej tożsamości. Wróciłem do swojej tożsamości. Przez porównywanie się, przez liczenie. Zwróćmy uwagę na zdanie. Umarliście bowiem, mówi Paweł do chrześcijan. On to mówi do chrześcijan. Prawdziwych chrześcijan. I wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Prawdziwa tożsamość, prawdziwe skarby, prawdziwe królestwo są ukryte w Bogu i dlatego ich nie widać. Nie jeden kloszard na świecie. Pamiętam taki spokój w oczach jednego kloszarda w Londynie, który leżał pod mostem na tych kartonach. Kulturalny człowiek, fajko klopą, miał elegancką filiżankę, pił sobie herbatę. Przychodziłem obok niego, mówi do mnie, cześć, dasz mi funta? Ja mówię, nie dam ci. Przepraszam, że zakłóciłem spokój, miłego dnia mi życzył. On jest wolniejszy od niejednych ludzi, którzy spędzają gdzieś tam teraz luksusowe wakacje. Tylko jego bogactwo ukryte jest w Bogu, jeśli je ma. Popatrzcie na Jana Pawła II, jeszcze wspomnijmy tę postać. Żył w zasadzie normalnie, wstawał rano, ubierał się, odmawiał brewiarz, jadł śniadanie, miał spotkania z ludźmi, no oczywiście charyzmatyk i tak dalej. Ale on był w innym świecie. Jego prawdziwe życie było ukryte w Bogu. Pamiętacie, jak się modlił na Wawelu? On był wtedy w innym świecie, przepraszam, w jakimś innym wymiarze, ile można takich słów trochę nieteologicznych używać. Ilu ludzi mówiło, to jest nieprawdopodobne, no papież mnie dotknął, papież się na mnie spojrzał, coś innego. W kaplicy na Watykanie patrzyłem, jak on się modlił, on był gdzieś indziej, on jakby opuszczał tą kaplicę, on widział coś innego. To było nieprawdopodobne, ja parę razy byłem blisko Ojca Świętego na mszach papieża, jak on się patrzył na ludzi. Proszę Państwa, on miał przed sobą 1 000 000 ludzi na placu tutaj przy Teatrze Wielkim. On się na nich patrzył jakby, jak na rodzinę, jakby ich wszystkich znał. Nieprawdopodobnie on się patrzył na ludzi. Wasze życie ukryte jest w Bogu. Przypomina mi się historia księdza Aleksandra Fedorowicza. On mieszkał w tym swoim pokoiku w Izabelinie, nazywali to gołębnik, pokój miał 2 na 3 metry. I kiedyś jeden z księży opowiadał, że przyszedł do księdza Aleksandra Fedorowicza i wszedł do tego pokoiku, kiedy ksiądz Aleksander odmawiał brewiarz. I jak ten ksiądz wszedł, powiedział: pochwalony Jezus Chrystus. Tu ksiądz Aleksander się tak spojrzał na niego, popatrzył, wrócił do brewiarza, odmawiał jeszcze brewiarz 15 minut, zamknął i mówi: o, Włodek, jesteś? No to nic nie mówisz. Mówi: przecież jestem 15 minut, siedzę naprzeciwko księdza przy stole. Mistycy widzą coś innego. I ten świat inny jest tu. I dlaczego kasa jest niebezpieczna? Bo cię może oślepić. Proszę Państwa, raz jeden się Pan Jezus aż tak zdenerwował. Jak zobaczył, że świątynia, miejsce, gdzie łączy się niebo z ziemią, przepraszam, miejsce, oczywiście to się może dokonać i w parku, i w domu, ale świątynia jest tym szczególnym miejscem, gdzie się wchodzi w inną rzeczywistość, ta świątynia została, te wrota do nieba zostały zatykane przez pieniądze. O, wtedy Pan Jezus wziął wór, wziął sznur i zaczął to rozwalać wszystko. Pieniądze zaczęły zatykać świątynię. Kochani, jeśli bardzo ludzie często mają zarzuty do księży o pieniądze, że za dużo i tak dalej. Jeśli to jest troska o Kościół, żeby księża byli czyści i żeby księża nie zostali otumanieni, zamuleni i oślepieni, bo jak my będziemy ślepi, to was będziemy prowadzić źle. Jeśli to jest troska, to Bóg wam zapłaci. A jeśli to jest taka sama chciwość jak tego księdza, co ma dużo kasy, to i ty jesteś ślepy i on jest ślepy. To zależy, z jakiego powodu ktoś mówi o kasie Kościoła, ciągle się do tego tematu wraca w różnych dyskusjach. W Warszawie, w Polsce żyją już ludzie, którzy żyją w innym świecie. Mijamy ich na ulicach. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i razem wy z Nim ukażecie się w chwale. Zobaczymy, kto był naprawdę bogaty. Jeszcze raz, kochani, zwrócę uwagę na to niebezpieczeństwo spraw materialnych. Proszę Państwa, gdyby ktoś usiadł przy stole w kulturalnym towarzystwie i zaczął mówić, że ma ochotę na cudzołóstwo. No nie, to wszyscy powiedzieli, co to. Gdyby jakiś pan w kulturalnym towarzystwie powiedział, że wczoraj właśnie był w świetnej agencji towarzyskiej, to będzie wiem co. Taki numer nie przejdzie. Gdyby jakiś pan powiedział, że tej pani to nienawidzi i chętnie by ją pobił. Nie. W towarzystwie takich tekstów nie. Ale my siadamy w towarzystwie i uprawiamy inne bałwochwalstwo. I w ilu rozmowach uczestniczymy. A wiecie, gośka pojechała do Anglii, ale się urządziła. Kaszy ma jak lodu, pracuje w banku, super. A Włodek pojechał do Londynu, nie, zbankrutował. Oj, to źle, on ma źle, tak, źle. Ale słuchajcie, moi znajomi, jaki dom pobudowali. Bajka, jaki dom, jaki wózek, jaką brykę mają. Rozmawiamy, tak? I uprawiamy bałwochwalstwo. W naszych domach, w pracy, na pielgrzymce. Ale się powodzi, mój kolega ma firmę od komputerów. Robią kasę, ale aż brzęczy na Gran Canarach teraz byli, mają super samochód, fajnie się żyje. A skąd wiesz, że fajnie? A skąd wiesz, że ten diabeł nie buduje tego domu już od 5 lat? Skąd wiesz, że im diabeł nie wypłaca tej kasy? A skąd wiesz, że po rozmowie z tobą, kiedy opowiadałeś przyjacielowi, jak się super powodzi, ktoś nie odszedł zdołowany, zniszczony? A? To jest właśnie niebezpieczne, że chciwość pieniądza. Ktoś kiedyś powiedział jedną rzecz, ja się z tym zgadzam. W Polsce jest jedna powszechna, praktyczna ideologia. Materializm praktyczny. Od Zakopanego po Hel, jakie rozmowy się toczą? Mało kasy. A jakby Pan Jezus przyszedł. Ja się tak zastanawiam się, jak pielęgniarki strajkowały. Ale to dotyczy nas wszystkich. Jakby Pan tak Jezus przeszedł między nami, i tak patrząc w nasze serce, przyjmijmy te pielęgniarki. Powiedziałby, ty jesteś bardzo szlachetną kobietą. Nigdy nie wzięłaś łapówki. Ty rzeczywiście pracujesz dla dzieci. Rzeczywiście jesteś źle wynagradzana. A ty obok, ty chciwa kobieto, która rozsiewasz tu chciwość pomiędzy wszystkimi pielęgniarkami. Zginiesz od tego. Dwie obok siebie mogłyby siedzieć na jednym materacu. Można naprawdę uprawiać nieprawdopodobnie niebezpieczne, bo za seks, jakbyś zdradzał żonę, to ci kumpel powie, ty uspokój się, co ty robisz? Jakbyś się należał do matki, to ci ktoś ostrzeże, ty, no nie, z kim ty się zadajesz? A jak często jesteśmy oddani bałwochwalstwu, tego nie widzimy, nikt nas nie napomina. Te wielbienia, te adoracje pieniądza, które odbywają się w katolickich rodzinach, przy katolickich świętach. A co na to Paweł? Nie okłamujcie się nawzajem. Tym gadaniem, ale mu się powodzi. Patrzę tam, czy nowe osiedla, wiedzono, śliczne mieszkania, to fajni ludzie tam się, ale pobudowali się, super. Nie okłamujcie się nawzajem, mówi Paweł. Boście zwlekli z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przeoblekli nowego, który się wciąż odnawia ku głębszemu poznaniu Boga. Jezus przestrzega. Przez chciwość wielu żyje w ślepocie. Są wiedzeni na rzeź. Nic nie widzą, nic nie słyszą, ich myślenie zostało zatrute. Powtarzam ja. 100 zł sąsiadka sąsiadce nie oddała. 20 lat się do siebie nie odzywają. Wszystkie spowiedzi nieważne. O 100 poszło. Bo mi bratowa kiedyś taki pierścionek wzięła, oddała już inny. Nie wybaczę babie do końca życia. Bo mi kiedyś w zakładzie pracy wszystkim płacili 13, mnie nie wypłacili. Do końca życia będę o tym mówił, że 40 lat minęło, już nie pamiętam ile to było, ale mnie nie wypłacili. I taka zadra w sercu. I nie popuszczę. Nie popuszczę. Kościół nie jest od problemów. Jeszcze raz o tym mówię. Kiedyś pamiętam, jak jeden pan opowiadał taką historię, że jak był małym chłopcem, to nie wiedział, że okulary służą do poprawienia wzroku, tylko myślał, że to ozdoba. Bo słyszę, jak sobie ludzie mówią, o ładnie wyglądasz w okularach. Ładne masz okulary. I kiedyś babcia przyszła w takich grubych okularach, to pamiętacie tam minus 10 czy plus 10. I ten chłopiec mówi, mamo, dlaczego babcia sobie kupiła takie brzydkie okulary? No bo babcia ma bardzo chory wzrok i musi mieć takie grube okulary. Jaki wzrok? No bo te okulary są po to, żeby lepiej widzieć. Tak, a ja myślę, że taka ozdoba. Ludzie sobie kupią czarne, złote, zielone okulary. Nie, syneczku, okulary są po to, żeby przez nie lepiej widzieć, jak się wzrok popsuje. Optyk nie jest producentem ozdób. Optyk dobiera okulary do choroby oka. Pan Bóg ci dobiera życie do choroby twojego serca. Wiesz, ja to proszę Państwa niedawno mówiłem. Wiesz, dlaczego masz takiego trudnego brata, któremu się rzeczywiście poplątało w życie? Twój brat się wkopał w jakąś babę bez ślubu, jakieś krętactwo. Wiesz dlaczego? Bo to jest jedyna szansa, żebyś ty się sprężył, wydobył z siebie miłość i uratował brata. Wiesz dlaczego dostałeś trudnego męża? Bo to jest jedyny sposób, żeby uratować twoje życie wieczne. Gdybyś miała czułego super męża, byś ze swojego egoizmu nigdy nie wyszła. Wiesz dlaczego masz trudnego ojca? Wiesz dlaczego twój ojciec pije? Bo to jest ostatnia szansa dla ciebie. Pan Jezus ci dobrał takie grube okulary. Bo przez tego ojca możesz zobaczyć niebo. A jeśli należysz do grupy religijnej po to, żeby zwiewać z domu i od ojca być daleko, to właśnie wpadasz w ślepotę. Zostaw tą grupę religijną, zajmij się ojcem. Pan Bóg nam dobiera okulary. Żona cię zostawiła. To są okulary dla ciebie. Twój syn wstąpił do sekty. No, kochani małżonkowie, ostatnia szansa, żebyście się pojednali ze sobą. I żebyście wydobyli z siebie taką energię duchową. Facet. Dlatego twój syn wpadł w to towarzystwo. Żebyś się ty obudził jako mężczyzna i powiedział, będę walczył o syna. Dlatego twój syn ma kłopoty wychowawcze są w nim w szkole. Pan Bóg nam dobiera okulary do choroby naszego wzroku. I niektórzy potrzebują takie dziesiątki po prostu. Jak słoiki od musztardy. Potrzebujemy. A my przychodzimy, mógłby mi ksiądz zmienić te okulary na takie ładne? Ale bo jest ślepy. To nic, ale niech będą ładne. Niech ten syn wróci, niech mąż przestanie pić, niech żona będzie zdrowa, niech chłopak będzie ładny, żeby był ładny okulary. Ale oślepniesz zupełnie w egoizmie. To nie. Pan Jezus ci nigdy nie dał okularów ładnych po to, żebyś oślepł. Drodzy bracia i siostry, to są nasze życie, to są właśnie nasze okulary. Pan Bóg chce nas tym obudzić. Proszę zwrócić uwagę, jak ludzie, którzy są bogaci, nie chcę, broń Boże, oceniać wszystkich, ale Państwo jeździcie po świecie, jeździmy po świecie, widzimy. Kiedyś mi jeden z księży powiedział, który był na Ukrainie czy na Litwie i zaraz pojechał do Włoch. To mówi, wiesz, no, komfort życia nie ten. Ale z tymi ludźmi na tej Ukrainie to było o czym pogadać. Oni mają przemyślenia, oni myślą filozoficznie. A we Włoszech to jeden temat. Jaka pizza, jakie szwagety, co pijemy, gdzie się opalamy, czy dzisiaj na lewym boku się opalamy, czy ten olejek jest dobry, czy się opalamy na drugim boku. Powiedział kiedyś jeden z księży, uważajcie na bogactwo. Mówi, macie mocny kościół w Polsce, poczekajcie, przyjdzie do was kasa, zobaczycie, jak osłabniecie moralnie. I to jest niebezpieczne, to jest niebezpieczne. Proszę Państwa, nie jedna instytucja kościelna, dopóki była drewniana i się dach walił, jakoś szło. Przyszedł zaradczy proboszcz, wywalił mi marmury, windy, wszystko, rzutniki kolorowe, ekrany komputerowe. Pusto w kościele. Kiedyś ksiądz Aleksander Fedorowicz, już go dzisiaj wspominałem, proboszcz z Izabelina, powiedział do ludzi na ogłoszeniach tak. Budowali kościół. Kochani, mógłbym wam powiedzieć, drodzy parafianie, tak. Rzućcie na tacy pieniądze. Zbudujemy lepszy kościół niż w Truskawiu. Zbudujemy lepszy kościół niż w Babicach. Pokażemy, że my z Izabelina potrafimy. Mógłbym wam tak powiedzieć. Ale by się Panu Bogu ten kościół wcale nie podobał. Można zbudować kościół z pychy. Można zrobić nabożeństwo z pychy. Przyjdźcie, przyprowadźcie rodziny, policzymy się wszyscy, 4,687 osób było. Zważymy się, zmierzymy się, ile żywca przyszło na nabożeństwo. Dumnie się poczujemy, a w parafii obok mniej było, 300 kilo mniej. Jedna babina z różańcem bardziej się Panu Bogu podoba niż cała grupa charyzmatyczna czy inna, pełna pychy i dumy, pełna pychy grupa teologów. Pamiętajcie, że Pan Bóg patrzy inaczej. Będzie budził. Jaka chciwość jest niebezpieczna. Jaka pycha jest niebezpieczna. I powtarzam jeszcze raz. Gdyby ci zabrali twój majątek, zresztą wszystko, majątek, umiejętności, urodę, zdrowie, kim byś był? Wielu ludzi mówi nikim, niczym. Cała moja tożsamość jest w banku tu na podwalu, PKO BP, tam leży. Mam swoją tożsamość na 6% ustawioną. To dobrze mam ustawioną moją tożsamość. Ale tożsamość, jakby zginęło, jakby bank zbankrutował, to jak, proszę Państwa, ilu ludzi, kiedy jest krat na giełdzie, strzela sobie w głowę? Bo mu tożsamość zbankrutowała. Nie bank zbankrutował, tożsamość mu zbankrutowała. Zacytuję taką rozmowę ucznia i mistrza duchowego. Mistrzu, pyta uczeń, czy jest coś, co mogę zrobić, aby zobaczyć Królestwo Boże, inną rzeczywistość? Mistrz mówi, tak niewiele możesz zrobić, jak niewiele możesz uczynić, by rano stało słońce. Mistrzu, to po co te wszystkie modlitwy, cała religijność, którą zalecasz? Mistrz mówi, te wszystkie modlitwy i cała religijność, rachunki sumienia, spowiedzi, dają ci pewność, że nie prześpisz chwili, w której zejdzie słońce. Po to się budzimy, żeby zobaczyć, jak słońce wschodzi. Nie słońce wschodzi naszą siłą. Słońce wzeszło w poranek wielkanocny i świeci do dziś Chrystus zmartwychwstały. I On przechodzi pomiędzy nami, jak przy uczniach w Emaus. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie przestali chwili wpatrzeni w nasze konta, w giełdy, w kurs dolara czy euro, w liczenie, ile nam zostanie, ile osiągniemy, żebyśmy nie przestali, że obok będzie wschodziło słońce. I dlatego Pan Jezus dzisiaj tak chciał nas zszokować, że nie jestem biurem matrymonialnym. Nie jestem biurem matrymonialnym. Prosięga, nie mam chłopaka. Iść do biura matrymonialnego, a w ogóle też iść do kosmetyczki, do pracowej. To jestem biuro matrymonialne? To jestem poradnia rodzinna antyalkoholowa? Nie. Ja się zajmuję budzeniem ze snu. Jeśli ci ten brak poprzez usypia się, to dobrze, to pogadamy o nim. Natomiast nie. Często przyznam Wam szczerze, że z roku na rok mam coraz większą ochotę. Jak ktoś przychodzi do mnie pogadać o żonie, to powiedzieć, na 6. spotkaniu pogadamy o żonie. Teraz będzie 5 spotkań o Pana wierze, Chrystusa. Wielu ludzi by się już nie pokazało na tym następnym spotkaniu. Przewięga, albo mi ksiądz pomoże odzyskać żonę, albo co to mi taki kościół. Albo mi ksiądz pomoże rozwiązać kłótnie małżeńskie, bo co mi taki kościół da. Po to się kłócić, żeby się obudzić. No. Wykłóciliśmy się 20 lat i coś nam zaczęło świtać w głowie. Moi drodzy, żebyśmy ciągle mieli tą optykę Pana Jezusa postrzegania rzeczywistości, nas samych i naszych problemów. I tego, co jest szczęściem, a tego, co jest nieszczęściem, tego, co nazywamy życiem. Nieraz żona mówi do męża, widzisz, ten twój sąsiad taki żywotny. Zobacz, 6 rano, już do sklepu leci, zobacz, 7 rano już w samochodzie. A on już nieżywotny, to trup chodzący. To właśnie mąż jest żywotny, który siedzi przed telewizorem i medytuje prawdę wiary. Kto jest żywy? Kto jest żywy? Czy żywe są bizneswomen, które mają nieskazitelne laptopy, samochody, stukają czasami o progi banków? Czy żywotne są te wizytki, których nigdy Państwo nie zobaczycie na własne oczy? Tutaj, kilometr stąd. Kto jest najbardziej żywotny? No, oczywiście do klasztoru też można uciec, żeby zasnąć, jasne. Jezus chce nas obudzić. Wschodem słońca, nieszczęściem, łzami, nie śpij, czuwaj. Ile było tych przepowieści o czuwających pannach, o tych, które zasnęły, o tych ziarnach wschodzących. Obudźmy się do innego świata, do nowego życia. Królestwo Boże jest wśród nas. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych. Przedstawmy Bogu, który przenika wszystko. Przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie uczył swoje dzieci patrzenia wiarą na świat. Ciebie prosimy. Kochani, pomódlmy się teraz i proszę Was zawsze o taką modlitwę w intencji nasz kapłanów. Przez nasze ręce przechodzą pieniądze dla organizacji duszpasterstwa, utrzymania świątyń. Abyśmy nie oślepli, abyśmy byli widzącymi przewodnikami dla Was zawsze w drodze do nieba. Ciebie prosimy. I pomódlmy się za ludzi, którzy dużo mówią o finansach Kościoła, aby czynili to z troski o Kościół, a nie z zazdrości, z zawiści i chciwości. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi bogatych. Bogactwo samo nie jest grzechem. By byli wolni, by pomagali innym. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za naszych kochanych pielgrzymów, którzy dzisiaj opuścili Warszawę i idą na południe ku Maryi, bo pielgrzymowały nie tylko ich nogi, ale i serca. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy w Warszawie pozostali, ale zobowiązali się być przez najbliższe dni duchowymi pielgrzymami, niech wytrwają w swoich postanowieniach. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych wszystkich, którzy przychodzą do kościoła i mówią, chcę odzyskać żonę, chcę odzyskać chłopaka, chcę odzyskać dziecko, chcę odzyskać, żeby mój ojciec przestał pić. By się zapytali, dlaczego chcą to odzyskać. Czy dla Królestwa Bożego, czy własnej próżności, pychy i poczucia zwycięstwa nad drugim człowiekiem. Pomódlmy się, bo oni wszyscy mieli czyste intencje. Ciebie prosimy. Za Państwa Agnieszkę i Czesława Lipińskich, którzy dziękują Bogu za 34 lata wspólnej małżeńskiej wędrówki. Niech im Pan błogosławi, a Maryja z Józefem wypraszają wszelkie łaski. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, aby czy to lenistwem, czy nadaktywnością, czy biedą, czy bogactwem, niczym nas szatan nie uśpił. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za wszelkie objawy Twojej dobroci, delikatności, ale i za to, że potrafisz nami z miłości potrząsnąć, byśmy się obudzili. Ty nas kochasz. To nie jest oznaka tego, że nas nie cierpisz, nie lubisz, chcesz ukarać. Ty nas kochasz. Budź nas zawsze z tego szatańskiego, demonicznego snu, który jest tak niebezpieczny, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.